Menu kulturalne na 98.2 FM. Czas na deser.
I tak jak zapowiadałam, teraz spotykamy się, po raz kolejny spotykamy się w studiu, żeby troszeczkę podyskutować o filmach w ramach naszego Kina na Deser. A ze mną w studiu jest moja redakcyjna koleżanka Marcelina Gancarz. Cześć.
Dobry wieczór Państwu.
Która jest totalnie świeżo po seansie.
Dokładnie, właśnie tutaj przybiegłam.
Tak, właśnie rozmawiałyśmy o tym, że zostaniemy w temacie, ponieważ będziemy w naszym menu kulturalnym rozmawiać o menu, ale troszeczkę bardziej na poważnie, bo za nami seans filmu Menu, czarnej komedii, która wcale mogłaby się tak nie kojarzyć z jedzeniem, ale nawet chwilkę tutaj podyskutowałyśmy, że chociaż jest to czarna komedia, chociaż jest tam dużo elementów strasznych wręcz, stresujących, to i tak człowiek wychodzi głodny z tego filmu.
Dokładnie, chociaż bardziej czarna niż komedia. Mało tam było takich humorystycznych akcentów, takich rozluźniających. I tak, wyszłam głodna, zachciało mi się jeść. I tak bardzo przewrotnie a propos tego filmu mam ochotę właśnie na cheeseburgera.
To też bardzo, bardzo ważny wątek. To trzeba przyznać, że faktycznie ciężko jest nazywać ten film komedią, przy czym jest on zabawny, ale bardziej chyba naśmiewamy się z cech bohaterów, z ludzi, z takich przywar może bardziej, niż z samych sytuacyjnych gagów. Tutaj tych gagów pewnie wiele nie będzie, ale właśnie. Jest to na pewno zabawne, co zobaczymy na ekranie, ale i straszne.
To jest taki trend chyba teraz nowy, mam nadzieję, że się przyjmie, bo podobnie było w Boskich, nie wiem, czy oglądałaś, że pewne rzeczy, które którymi się zachwycamy, jakiś ten świat jest przedstawiony i wyśmiany. Tam akurat był to świat filmowy, tutaj mamy film o smakoszach, ludziach, którzy zachwycają się kuchnią i to taką bardzo eksperymentalną, że nie przychodzi się do restauracji po to, żeby po prostu się najeść, ale raczej delektować tym, co się ma, tak, tym, co się ma na talerzu. A to, co się ma na talerzu, to raczej jest takie malutkie, więc najeść się tym nie najemy, ale tych doznań będziemy mieć podobno mnóstwo. I właśnie o tym jest ten film, że grupa ludzi gromadzi się w restauracji i oczekują czegoś wybitnego i sprawy przybierają dość nieoczekiwany obrót.
Tak, tutaj krótko możemy zdradzić fabułę, że głównymi bohaterami jest Tyler i Margo, którzy dostają się na tajemniczy statek, który dowozi ich na wyspę, odległą wyspę wręcz, na której będą mogli wziąć udział w obiedzie, w kolacji przygotowanej przez sławnego kucharza Juliana Slowika.
Tak. Jakiś polski akcent.
Polskie, słowackie, tam chyba było nawiązanie też właśnie do jego pochodzenia. W każdym razie jest to oczywiście wielkie wydarzenie, zwłaszcza dla Tylera, głównego bohatera, który wygląda na to, że czeka na to od bardzo dawna, żeby móc spróbować zasmakować kuchni Slowika. No i mu się to udaje, to trzeba przyznać, że był bardzo dobrze przygotowanym gościem, wiedział czego się spodziewać, także to jest akurat bardzo ciekawe, bo poznajemy też historię innych gości tej restauracji, a jest ich tylko 12, tylko lub aż oczywiście.
Wybrańcy.
Wybrańcy, bo nie każdy może dostać się na taką wyspę i wziąć udział w niesamowitej kolacji. No i tutaj więcej chyba nie powiem, bo tak naprawdę cała nasza czarna komedia się zaczyna.
Tak, no i oczywiście jak to w tego typu filmach, wszyscy są nieco odklejeni, bo to jest na zasadzie parodii, jakiejś satyry, jest tylko ta jedna...
Jest wątek covidowy nawet.
Tak, właśnie, to jeszcze zaskoczyłam, że to się pojawiło, co prawda w jednym zdaniu, ale jednak. I mamy tą jedną taką bohaterkę, która tam przychodzi też dla takiej równowagi i zastanawia się, co tutaj jest grane. Jedyna taka trzeźwo myśląca osoba, którą gra Anya Taylor-Joy, w ogóle obsada
gwiazdorska. To trzeba przyznać. Tak. Rok, tak. I drugi rok już właściwie, bo zaczęło się od serialu i trzeba przyznać, że świetnie sobie radzi w kinie. I tutaj też miałam taką refleksję po tym filmie. Dopiero co oglądałyśmy Amsterdam i tam też świetna obsada, a jednak coś nam nie pasowało w tym filmie i jednak się troszeczkę nudziłam. A tutaj mamy po raz kolejny świetną obsadę, naprawdę cudownie zagrany film. i zero nudy. Ja po tej godzinie i 45 minutach, co jest dla mnie w ogóle najlepszą długością filmu, bo ja też nie przepadam za długimi filmami, a tutaj mamy godzinę 45.
To się szykujemy na Awatara, który ma trwać prawie 3 godziny.
To się jeszcze może zmienić. To się cały czas zmienia, więc zobaczymy, czy to faktycznie będą 3 godziny. Ale tutaj ta długość była odpowiednia i dostajemy całą historię, przepięknie zakończoną też historię, świetnie zagraną. I Ralph Fiennes w swojej roli szefa kuchni, poważnego człowieka, który chce osiągnąć jakąś wielkość, mistrzostwo świata.
Tak, tutaj muszę powiedzieć, że to jest bardzo pięknie zagrana rola, mimo że on tutaj gra postać raczej niepozytywną, to te emocje, które widać na jego twarzy, oczy, właśnie te zbliżenia kamery, w ogóle też montaż tego filmu jest moim zdaniem genialny, bo chociaż on jest zły, więc nie będziemy mu kibicować, a mimo wszystko wchodzimy w te jego emocje, czujemy tą jego miłość do gotowania. Więc tak, to było zdecydowanie na plus. Aczkolwiek tutaj Tyler, Sam Culkin, jeżeli...
Nicholas.
Tak, Holt. Mm-hmm. Nicholas Holt. I on mi się akurat nie podobał w tym filmie. Taki był trochę na doczepkę i bez wyrazu, chociaż faktycznie tutaj
ale
część
on miał
akcji
być
się,
taki denerwujący.
Się właśnie wokół niego działa, ale jakoś tak...
Ja tak
drażnił mnie.
A ja właśnie to dokładnie tak odebrałam. On miał mnie drażnić, miałam go nie polubić, miałam kibicować jego partnerce i tak było. Także tutaj ja na niego nie narzekam. Taka była jego rola. Ja też może troszeczkę osobiście podchodzę też do tego aktora, bo bardzo, bardzo go lubię. Tu bym też chciała nawiązać do tego, że w sumie to tego się spodziewałam po menu, takiej ciekawej historii, dobrze opowiedzianej, no bo to też mamy reżysera, który odpowiada za takie seriale jak Shameless chociażby, czy
Sukcesja
dokładnie. Więc ja całkiem niedawno zakończyłam moją przygodę z Shameless. Właśnie zakończyłam ostatni sezon. Także jestem pod wrażeniem w ogóle tego, jak serial można było poprowadzić. Więc po filmie, który jest nieco krótszą formą, no to tutaj też sobie poradził świetnie. Co jest też istotne, bardzo łatwo było wytykać różne przywary ludzkie u naszych bohaterów. Bo tam mamy te 12 postaci, które poznajemy, których jakby taką ciemną stronę też poznajemy. Znajemy tych ludzi. I to jest ten wątek humorystyczny tak naprawdę, ale z drugiej strony my możemy też odnieść to do samych siebie, bo czy my też nie mamy takich grzeszków gdzieś za uszami.
Albo takiego, mi też się inna myśl przyszła do głowy a propos tego, że jeżeli ktoś zaczyna się trochę uczyć o świecie, ale nie idzie za tym jakaś taka inteligencja, to wszystko staje się takie za bardzo przeintelektualizowane, że my wszystko chcemy tak upoetyczniać, uwznioślać i przez to, że używamy trudnych słów, skomplikowanego języka, pojawiamy się w takich, a nie innych miejscach, że przez to mamy być lepsi, że tak czujemy się lepsi, wywyższamy się, a to niekoniecznie świadczy o naszej faktycznej wartości.
No, dobrze jest pokazane właśnie, że mamy nie jeść, tylko smakować, czyli nasza bohaterka właśnie dlatego nie odnajduje się w tym świecie, ponieważ była po prostu głodna.
Dokładnie. To co? Ocena. Myślę, że to jest ten moment.
U mnie to prosta sprawa. Ja dawno nie oglądałam, a sporo filmów przecież oglądamy, dawno nie oglądałam filmu, który by zrobił na mnie takie wrażenie. Także ode mnie 8.
7. Jednak tam były takie rzeczy, które... Tak, jednak... To właśnie, w końcu, troszkę mniej. Mm-hmm. 7. Jednak tam były takie rzeczy, które właśnie trochę mnie drażniły. Ale i tak... Pozytywne zaskoczenie i no też ten film jest zaskakujący. Nie ma czegoś takiego, że po 15 minutach możemy się domyślić zakończenia, więc 7 z dużym plusikiem.
U mnie 8, ale to też dlatego, że może bałam się rozczarowania, a jednak wyszłam z kina zadowolona i było to pewnej formie rozrywka, tak? Skończyłam seans i stwierdziłam, tak, to nie był zmarnowany czas, a zdarza się tak przecież wyjść z kina i pomyśleć, że może ten film mogłam sobie odpuścić.
Teraz muzyczna przekąska i za chwilę wracamy do was z creme de la creme dzisiejszego programu. Trochę tak
disneyowską bajką.
Tak, taką naszą sentymentalną podróżą do czasów dzieciństwa, więc zostańcie z nami.
Akademickie Radio Centrum. Słuchacie menu kulturalnego. W Radio Centrum.
A teraz wracamy z czymś może bardziej komediowym, mniej czarnym. Chociaż czarne charaktery też się pojawiają.
I no nawet dwa, i to było bardzo zaskakujące.
Nawet dwa, to trzeba przyznać, że nie spodziewałam się, że to aż w taką stronę pójdzie. Mowa oczywiście o filmie Rozczarowana, czyli kontynuacji Zaczarowanej. Po 15 latach dostajemy dalszą część, tak naprawdę dalsze kolejne wydarzenia po naszym I żyli długo i szczęśliwie. No i właśnie, dowiadujemy się, co następuje po długo i szczęśliwie. Faktycznie bywa szczęśliwie, bywa długo.
Ale bywają też i jakieś zgrzyty, konflikty.
Życie.
Tak, i to jest właśnie ciekawe, bo właśnie
bajki jak wtargło
życie. Tak, dokładnie. Jak ja kończę czytać książkę, to właśnie z tym takim zdaniem, nie, że no był ślub i potem to już wszystko cacy. Ale właśnie to jest ciekawe, co było dalej. No i tutaj to w końcu dostajemy. Znowu wraca, to też jest bardzo fantastyczne, obsada z poprzedniego filmu, czyli mamy i Amy Adams, i Dempseya. Oraz tych, oraz tych bohaterów drugoplanowych, oni również się pojawiają. I to jest bardzo na plus, że nie wymienili, bo teraz jest ten trend, że wymienianie aktorów na młodszych, tutaj na szczęście nie, więc jakby ten sentyment został i fani tego klasycznego pierwszego filmu, myślę, że będą zadowoleni.
No, ja byłam zadowolona. To trzeba przyznać, że też jeszcze oczywiście byłam dzieckiem, jakby nie patrzeć, kiedy oglądałam pierwszą część. Teraz to się nieco zmieniło i podeszłam do tego filmu oczywiście z takim sentymentem, że co dalej. Oglądanie aktorów, przepiękne stroje, nadal ci aktorzy są piękni, jak wyjęci z bajki, więc to jest też bardzo istotna dla mnie sprawa.
Bo chociaż nasz tutaj
tak
troszkę posiliwiał.
No to tak się zdarza, ale generalnie postacie są pięknie ubrani. Pięknie ubrani i wszystko się dobrze tam układa. W ich życiu też wszystko dobrze się dzieje, więc to jest takie bardzo istotne w tym filmie. No ale trzeba przyznać, że nie spodziewałam się tych czarnych charakterów. Znaczy jak zobaczyłam Maję Rudolf, to ona
to
pasuje
wiadomo,
na taką
że ona
postać,
będzie grała złą królową. Tak, ale powiedzmy troszkę właśnie o fabule, więc mamy dalej naszą bohaterkę graną przez Amy Adams. I wraca do swojego, dalej ze swoim Robertem, mają już drugie dziecko. No i czegoś im w życiu brak.
Przestrzeni,
tak,
to na pewno
tak,
było.
Tak, decydują się
czyli
na jakąś
prawdziwy
zmianę.
Prawdziwy współczesny problem.
Zamieniają apartamentowiec w Nowym Jorku na uroczy domek na przedmieściach. I mogło być, miało być kolorowo i wspaniale, a okazuje się, że jednak nie i pojawiają się pewne kłopoty.
Trzeba przyznać też, że te kłopoty przynosi także córka, która staje się nastolatką i chyba ta nasza bohaterka Giselle tego się nie spodziewała, że tak to z nastolatkami bywa. Tutaj też troszeczkę stereotypowo, oczywiście nie każda nastolatka tutaj będzie tak wybrzydzała i tak dalej, ale tu mamy dużo takich wątków, które się pojawiają często w filmach oraz w bajkach.
Tak, tylko że właśnie ja miałam problem też z tym filmem właśnie taki, już później jak sobie o tym bardziej pomyślałam, bo pierwsze wrażenie to w ogóle zachwyt, świetny taki bardzo relaksujący obraz, ale później tak myślę, że bardzo dużo wątków tutaj było upchanych i żaden nie został dostatecznie rozwinięty, tak samo jeżeli chodzi o bohaterów. Pojawia się ich sporo, ale ten film jest głównie przeznaczony dla Amy Adams. Ona jest na pierwszym planie w większości scen, a pozostałych ledwo możemy poznać, w ogóle Damsey jest jak w ogóle na jakimś takim szarym koniuszku i też jak, zupełnie obok tego głównego wątku. Nie uczestniczy w całej tej intrydze, tylko jest tak bardziej dla ozdoby, więc tego mogłoby być troszkę więcej.
Trzeba przyznać, że ja też się spodziewałam, że myślałam, że troszeczkę więcej będzie też tego wątku księcia Edwarda, który pozostał w bajkowym świecie i trochę więcej będzie się pojawiał. Oczywiście wnosi malutki wątek komediowy. No to jak to on, tak jak w pierwszej części. Prawda? No, co możemy robić? Możemy się tylko śmiać z takiego księcia z bajki. Co jest też ciekawym motywem, Amy Adams, czyli nasza Giselle filmowa, staje się macochą, no właściwie stała się, była macochą, ale nigdy tak o niej nie mówiliśmy, bo przecież była dobrą postacią. A okazuje się, że no przecież jest tą macochą. No i z tym słowem idą najwyraźniej też cechy charakteru, które się u naszej bohaterki pojawiają. Są to oczywiście negatywne cechy. I wszystko za sprawą magii się komplikuje, cały świat się oczywiście zmienia przez źle wypowiedziane życzenie, więc tutaj jest taka nauczka dla nas, że uważajmy, czego sobie życzymy.
Dokładnie. A powiedz mi, czy coś ci, jeżeli chodzi o tą muzyczną część, bo tutaj też mamy mnóstwo piosenek, chyba ponad 12 utworów. No i jak ty je oceniasz? Bo z tej pierwszej części pamiętam kilka takich naprawdę chwytliwych utworów, a tutaj jakoś mimo tego, że tego było dość dużo...
Nie zapamiętałam żadnej piosenki.
Dokładnie.
Wiem, że podobała mi się na pewno piosenka śpiewana przez Amy Adams i Maję Rudolph, czyli dwa czarne charaktery w tym momencie, oczywiście rywalizujące ze sobą. Była to taka bardziej taneczna piosenka i ta faktycznie zapadała w ucho, ale żebym ją nuciła, tak jak poprzedni utwór, który wcale nie był taki wspaniały, tylko miał ten taki właśnie disneyowski wątek do śpiewania, miał właśnie ten tekst chwytliwy. Tego mi zabrakło zdecydowanie w tym filmie, ale mam wrażenie, że tych piosenek było więcej i może ich było za dużo. Tam naprawdę w każdym momencie, zwłaszcza na początku, główna bohaterka zaczynała śpiewać i jej przybrana córka chyba tego miała dosyć i to też było dosyć zabawne, no bo faktycznie, gdyby ktoś nam wyskakiwał nagle z szafy z piosenką o tym, jak się czujemy, co powinniśmy zrobić i angażował całą społeczność wokół siebie, no to to jest przekomiczne.
Tak, przerywasz w pół zdania i zaczynasz śpiewać, jak bardzo boli mnie noga. Chociaż tam nie było takiej piosenki, ale to mniej więcej jest ten klimat.
I ta złość Morgan, czyli tej przybranej córki, jest no bardzo tutaj usprawiedliwiona, bo kto by chciał, żeby rodzice przed szkołą, prawda, tutaj taki obciach przynosili.
Tak, i właśnie jeżeli ktoś jest młodszym widzem i to ogląda, to zdecydowanie będzie się utożsamiał i te pewne rzeczy, które tam występują, zrozumie. To też jest film taki, moim zdaniem, samoświadomy, że on wyśmiewa te wszystkie schematy, tak jak zresztą było w pierwszej części z komedii romantycznych, z filmów o miłości i bajek dla dzieci.
Z tych prostych właśnie bajek o miłości, płytkich wręcz, prawda? Tu nawet się z tego naśmiewają, że ta miłość jest taka płytka w bajkach, że po pierwszym spotkaniu miłość do końca życia.
Tak, od razu się zakochujemy.
Tego tutaj nie ma na szczęście.
Tak, właśnie jest to jakoś przełamane i mimo wszystko jest to ciepła historia.
Rodzinna.
Dokładnie. Taka, wydaje mi się, że bardzo dobra na dzisiejsze czasy, żeby po prostu oderwać się trochę od takiej szarej, smutnej rzeczywistości i przenieść do tego bajkowego świata, który jest zarysowany przepięknie. Piękne kostiumy, scenografia, w ogóle ten dom, w którym ta akcja była kręcona, no prześliczny.
To trzeba przyznać, że w tym filmie nie zabrakło nam tego wątku miłosnego. Ja się troszeczkę obawiałam, że jeśli powstanie kolejny film, no to będzie miał całkowicie nowe postacie, całkowicie nowe uczucia będą im towarzyszyły i tak dalej, ale tu się okazuje, że cały czas ten wątek między głównymi bohaterami, ta miłość między głównymi bohaterami pozostaje. I to jest bardzo, uważam, pozytywna cecha tego filmu, że to się nie zmieniło, a został pokazany świat troszeczkę właśnie z innej perspektywy. To co? Oceniamy?
Oceniamy. No i właśnie tak się zastanawiałam, ale myślę, że szósteczka z dużym serduszkiem.
Tak, ja też się zastanawiałam nad oceną i stwierdziłam, że szóstka to jest bardzo dobra ocena dla tego filmu, ponieważ ja się nie spodziewałam dużo i dostałam dokładnie to, czego potrzebowałam, czyli delikatną, sentymentalną podróż, jakieś tam utwory, kilka zabawnych wątków oraz happy end, czyli tego, czego mogłam oczekiwać od filmu Disneya.
Mi się wydaje, że u mnie ocena mogłaby być troszkę wyższa, gdyby ta muzyka była bardziej taka charakterystyczna i wpadająca w ucho, coś do czego mogłabym wracać i słuchać na okrągło, a tutaj taki trochę za dużo, ale ilość, a nie jakość. Tak mi się wydaje, że tak poszli, więc dlatego szóstka, a nie siódemeczka, ale mimo wszystko bardzo przyjemny seans, tak idealny film na niedzielę, żeby się odprężyć, też żeby pooglądać z dziećmi.
Tak, to zdecydowanie bardzo familijny film. To, co widzimy się za 15 lat na trzeciej części filmu, pewnie będą... Nie, no już oczywiście żartuję. Nikt pewnie nie będzie odgrzewał już takich kotletów, chociaż zobaczymy.
No nie wiem, listy DM już mają 5 części jakoś,
ale
wiesz.
Ale 5 części w 10 lat chyba, prawda? Czy mniej nawet, także... tutaj myślę, że trochę dłużej będziemy musieli poczekać. To co? My będziemy oczywiście dyskutować, co będziemy recenzować kolejnym razem. Ja już w głowie trochę pomysłów mam. Jest też bardzo dużo premier przed nami. Trochę filmów też się pojawiło. Wspomniany Avatar oczywiście w grudniu, to jeszcze troszeczkę czasu mamy, żeby się psychicznie nastawić na 3-godzinną projekcję.
No ale co? Wrócimy z recenzji.
No oczywiście, że wrócimy. No tyle lat czekania na ten film, to trzeba będzie wrócić.
Podobnie jak za Rozczarowaną.
Ale Rozczarowanej się nie spodziewałam, także tu mnie twórcy zaskoczyli. No i myślę, że takim pozytywnym akcentem, bez rozczarowania, będziemy kończyć dzisiejszy program, bo to wszystko, co dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Dziękuję Karolinie Nurzyńskiej za przygotowanie materiałów, które usłyszeliście na antenie, Michałowi Zbytniewskiemu za realizację programu oraz Marcelinie Gancarz, czyli tutaj mojej koleżance, która ze mną siedzi, za dyskusję. Przez ostatnie pół godziny była z wami Kasia Grochocka. Dziękuję i do usłyszenia.